zasadom demokracji, ja się was pytam.
Jedyne co ma sens, to lewatywy dzban. Zaczynamy, lewatywa mózgu, tak jakoś dziwnie, wyjątkowo znowu w poniedziałek 20.03, 11 września 2017 rok. Dzisiaj w lewatywie mózgu krótko znowu, bo będzie jedna sprawa i tylko jedna sprawa, chociaż ona pewnie się rozwinie w jakieś komentarze. Można dzwonić do audycji 222-195-159 i nawet działa ten telefon, jakoś tam nie działał przy którejś audycji, bo... zapomniałem zapłacić, no. To się zdarza, przepraszam bardzo. Albo można dzwonić, co całkiem za darmo, przez Skype do enklawa.net. Radio Enklawa, wolne radio, radio pełne wolności. Od razu chcę powiedzieć, że dzięki osobnikowi, który się podpisał na dole stronie, jest, podpisał się Dariusz. Dariusz wspiera radio i dzięki Dariuszowi możecie słuchać audycji w Radio Enklawa, bo Dariusz się... wyskoczył z kasy, jak się to mówi. Wyskoczył z kasy, a zrobił to za pośrednictwem systemów płatniczych. W Polsce zupełnie inaczej niż w innych krajach się zrobiła taka ciekawa koncepcja płacenia przez internet za pomocą przelewów szybkich. To jest dosyć ewenement, bo gdzieś tam na zachodzie, w tak zwanym cywilizowanym świecie, się okazuje, że świat jest co prawda cywilizowany, ale system bankowy już nie. I system bankowy jest strasznie przestarzały w porównaniu z polskim. To jest zaskakujące, bo zazwyczaj jest odwrotnie, ale jeżeli chodzi o systemy płatnicze, bankowe, jakieś płatności, to Polska jest daleko do przodu i jest bardzo wygodna. Na przykład w McDonaldzie, jakbyście byli ostatnio, pewnie ktoś był, nie? To widzieliście takie pewnie automaty do płacenia, że płacisz sobie tutaj, w automacie, odbierasz gdzie indziej, no to ja tego nigdzie nie widziałem dotąd na świecie. To jest dosyć nowa rzecz, w Polsce też jest dosyć nowa, ale no nie wiem, byłem w Niemczech w tym roku i na Ukrainie, mowy nie ma, żeby tam coś takiego było, nawet chyba nikt się nie zastanawia specjalnie, żeby to wprowadzić. W Polsce jest super wygodna rzecz. W Polsce przelewy też są bardzo szybkie w porównaniu z Anglią, gdzie się parę dni czeka. No i płacenie przez internet, no właśnie różne przelewy bankowe, to też jest bardzo wygodna, super wygodna rzecz. Żeby z tego skorzystać, to trzeba skorzystać z usług jakiejś firmy, co pośredniczy. Jest kilka takich firm w Polsce, T-Pay, dawniej transferuj.pl, jest przelewy 24, jest DotPay, jest PayU i to są te główne. Jest jeszcze kilka takich mniejszych i ostatnio właśnie miałem z tym związane przygody, co mi pozwoliło ocenić, jak wygląda dzisiaj sytuacja na froncie takich systemów płatniczych. Ale to jest o tyle ciekawe, bo pokazuje w ogóle mentalność ludzi, czy się zmieniła i jak działa system taki związany z pieniędzmi w Polsce. Jak działa? Tak w skrócie, jak ktoś chce tylko posłuchać dotąd i mu się dalej nie chce, do dupy działa. Znaczy technicznie działa świetnie, prawnie działa koszmarnie. No i to mówię, też jest typowe dla Polski.
Co?
Czemu jesteś taka smutna?
Bo mnie boli dupa.
To zrób sobie coś.
No co mam sobie zrobić?
Lewatywę.
Lewatywę na dupę?
Tak, lewatywa mózgu. Najlepszy program na ból dupu.
Znowu zapomniałem przyciszyć podkład, żeby było to bardziej miłe dla ucha. Dobra, mieszam z tym. Ja powiem wam, że cała przygoda, jak się zaczęła, przygoda zaczęła się od tego, że w tym systemie, gdzie tam ja mam, tam jak widzicie w enklawie, na stronie enklawa.net, można tam dać 2 zł, czy tam ile kto chce, właśnie za pośrednictwem systemu T-Pay. Tam mam konto. Mam tam konto ja, co jest już niemożliwe, żeby mieć konto osobiście. Właśnie, to jest jedna różnica, która w 2017 roku się zmieniła w porównaniu z tym, co było kilka lat temu. Kiedyś można było zakładać sobie indywidualnie, prywatnie takie konto w systemie płatności. Po co? No na przykład, żeby donation zbierać na przykład. Na przykład, nie wiem, masz blog o malarstwie i tam publikujesz rzeczy i chciałbyś, żeby ci ktoś dawał co łaska tam 5 zł, albo 50, albo 500, wszystko jedno, darowizny prawnie mówiąc. znaczy prawnie, no tak, prawnie, i mogłeś sobie założyć konto i sobie było to konto i nikomu to nie przeszkadzało. Czy to było jakieś krzywe, nielegalne czy coś? Nie, to było legalne jak najbardziej. To nie jest działalność gospodarcza, darowizny są uregulowane prawnie, nawet są zwolnione z podatków do jakichś tam sum. I dalej to prawo obowiązuje. Różnica jest taka, że kilka lat przewińmy sytuację do przodu. Kilka lat później jest w 2017 roku. Żadna firma pośrednicząca płatnościami nie pozwala zakładać konta indywidualnego takiego. Czyli nie możesz w Polsce dostawać pieniędzy od nikogo innego, jeżeli nie masz firmy. Tutaj trzeba jakiś dziwny okrzyk. Bardziej takie o. Why? Why? To jest tak, jakby nie móc sobie założyć konto na PayPalu bez otwierania firmy. To jest mniej więcej ten sam odpowiednik. I zadasz sobie pytanie człowieku, dlaczego? No i nikt nie wie dlaczego. Ja się zapytałem jednej firmy dlaczego, to ona mówi, firma, bo były problemy z ZUS-em. Ja się pytam, co ma ZUS do tego wszystkiego? Bo co to w ogóle ma wspólnego z ZUS-em? Na przykład gość chce móc dostawać darowizny, jak to wszędzie na świecie ludzie robią. I co? I to jest działalność gospodarcza? Nie, no nie jest oczywiście. Więc co ma ZUS do tego? ZUS się zajmuje pracownikami, a tu nie ma mowy o żadnych pracowniku. No i oni mówią, ale dobra, ale to nie o to chodzi, mówią, tylko tak, wiecie, profesjonalnie mówią, jak robot, bo to mówić tak po ludzku, to polska firma, jeszcze nie dorosły do tego firmy. Gdzieś tam na świecie mówią jak człowiek do człowieka, bo klienci to lubią, ale w Polsce uważam, że klienci tego nienawidzą. To by pomyśleli, że o, ta firma nieprofesjonalna jest, bo mówi jak człowiek. Jak mówi zrozumiałym językiem firma, to znaczy, że firmie nie można zaufać. Jak z kolei nic nie zrozumiesz tego, co mówi bez tłumacza albo słownika wyrazów obcych, to jest firma profesjonalna i godna zaufania, bo nic nie wiesz o co chodzi. Dobra, mniejsza z tym, to też jest takie podejście, coś ciągle się nie zmienia i jest irytujące. No, ale co do otwierania, a właśnie, co do ZUS-u. ZUS nie pozwolił, stanowisko ZUS-u jest takie, że no nie można pozwolić ludziom, żeby mogli dostawać od innych ludzi bez firmy pieniądze. Tak mówi ZUS. I chodzi o to, że nie mówi ZUS tutaj o tym, ZUS się nie wtrąca tak naprawdę do tej działalności. ZUS się czepiał tego, w jaki sposób firma pośrednicząca rozlicza się z indywidualnym klientem. Czyli jak masz system płatności, chcesz dostawać tam co łaska na swoim blogu na przykład, to ta firma pośrednicząca, ten T-Pay, czy jakieś przelewy, czy co, czy tam PayPal, musi się z tobą jakoś rozliczać, się okazuje. Nie wiem dlaczego, bo jakoś PayPal nie musi, ale te inne firmy jakoś dziwnie muszą. I dlaczego? I one się okazało, wymyśliły, żeby wystawiać umowę o dzieło. Dlaczego umowę i o jakie dzieło i w ogóle po co? Ja nie rozumiem, to jest umowa cywilnoprawna, która się nie wiąże z żadnym dziełem, zatrudnieniem czy niczym innym. Umowa pośrednictwa w płatnościach. Więc na jaką cholerę pisać ludziom umowę o dzieło? Nie wiem. Nie wiem. Dziwi mnie to, ale pewnie jest jakieś wytłumaczenie. Nie wiem, czy tak trzeba, czy ktoś jest nadgorliwy. I to jest mój problem w dzisiejszych czasach. Nie umiem już ocenić, czy te firmy zrobiły się tak nadgorliwe i boją się własnego cienia już, czy faktycznie prawo się zaostrzyło albo egzekucja tego prawa wobec firm pośredniczących w płatnościach. Ciężko mi powiedzieć, jest to ogólnie... Efekt jest taki, co by to nie było, że klient ma przesrane. Bo teraz nie możesz, nie ma takiej sytuacji. Polska rzeczywistość internetowa, płatnicza nie przewiduje takiej sytuacji, żebyś miał bloga i powiedział, dajcie mi po 5 zł, jak chcecie. Nie, nie wolno. Nie możesz dostać co 5 zł, bo ZUS. I ty pytasz, jaki ZUS, o co chodzi? I musisz założyć firmę i płacić 1000 zł 100 dziennie w ramach działalności gospodarczej, żeby móc dostawać 5 zł na miesiąc w ramach darowizny, mimo że to w ogóle nie jest działalność gospodarcza. Tak wygląda sytuacja. Jak ktoś mi powie, że to nie jest absurd, to ja powiem, że ktoś jest idiotą. Oczywiście, że to jest absurd. Wszyscy wiedzą, że to jest absurd. Jak zapytasz firmy pośredniczące w tych płatnościach, to ci też powiedzą, że to jest absurd, ale ci powiedzą, nie, my nie mamy wyboru, mamy związane ręce, Jakoś nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Może to prawda jest, ale ja po prostu mam trudności, żeby w tym uwierzyć. Ja mam bardziej Tak mi się wydaje, tylko zgaduję, że po prostu nie chodzi o to, że macie związane ręce w jedni i drudzy w tych dużych firmach. Ja myślę, że nie macie jaj, a nie, że macie związane ręce. To jest różnica. Mieć związane jaja albo mieć związane ręce. Ręce i jaja to nie to samo. Ja powiem, na czym polega różnica. Mieć związane ręce to znaczy, że nie móc decydować we własnej firmie, jakie mieć procedury. A mieć związane jaja to jest wtedy, kiedy możesz decydować we własnej firmie, jakie mieć procedury, ale ponieważ srasz na samą myśl, że ktoś się może przyczepić z wątpliwościami, to nawet nie próbujesz. No. Tymczasem się okazało, że ileś lat temu jakoś można było próbować, a nic mi o tym nie wiadomo, żeby się przepisy zmieniły, bo ustawa o praniu brudnych pieniędzy, ona była chyba z 2010, czy którąś tutaj mam w którychś tych mailach z ostatniej korespondencji z tymi ludźmi. No jest jakaś ustawa i ona tam coś wymaga, komisje tam muszą sprawdzić i przetestować, oczywiście, dobra, niech będzie. No... Ale mówię, przepisy się nie zmieniły tak bardzo przez te lata. To nie jest jakiś wymysł ostatnich lat, a w ostatnich latach dopiero wszyscy zaczęli srać po nogach ze strachu. I myślę, what the hell? Co tu się dzieje? Matik na czacie powiedział, bo podatki trzeba zapłacić, a jak się nie płaci, to przyjdą smutni panowie, nawet jak prawo pozwala nie płacić. No Matik, nie jest tak. Właśnie coś mnie dziwi, w 2007 roku wszyscy zaczęli tak myśleć. Podatki od czego trzeba zapłacić? Darowizny, zgodnie z prawem, są nieopodatkowane do 4000 zł z hakiem. Od osoby. Możesz zbierać sobie od 20 znajomych po 4000 i żadne podatki się od tego nie należą. Zgodnie z prawem. No, więc nie mówię tutaj o żadnym obchodzeniu prawa, ani robieniu rzeczy nielegalnie, tylko absolutnie zgodnie z prawem. I więc co? W ogóle? A firma pośrednicząca w płatnościach, nie rozumiem, dlaczego nie może tego wypłacać pieniędzy na podstawie umowy cywilnoprawnej, tak jak to robiła kiedyś. No. Zresztą ja mam dalej konto prywatne, bo mi zostało z rozpędu, ja tylko czekam, kiedy mi je zamkną teraz, bo jak się rozliczają ze mną, nie wiem, jakieś faktury mi przychodzą, które ja wyrzucam do śmieci, bo po co mi faktury jako prywatnemu człowiekowi, ale mi nie przeszkadzają. Wszyscy są zadowoleni, nikomu to nie przeszkadza i co w ogóle, o co tu chodzi? Dlaczego się nie da? Nie wiem, dało się, przecież działa. Ktoś się przyczepił? Nie. Więcej powiem, jeszcze kiedyś ktoś doniósł na mnie jeden z tych życzliwych. Prawdopodobnie, być może, nie wiem, ta sama osoba, co ostatnio doniosła do Facebooka, że 2 lata temu napisałem coś i to mu się to zbulwersowało i obraziło jego uczucia, bo tam było pedał gdzieś w tekście czy coś. Był jakiś taki tekst ostry, ale to nie chodziło o obrażanie nikogo specjalnie za żadne tam rasizmy czy pochodzenie. W ogóle nie to chodziło w tekście, ale nieważne. Więc albo automaty, albo analfabeci, którzy pracują w Facebooku, postanowili zablokować mnie na 30 dni tym razem za wpis sprzed 2 lat. Także już tej paranoi to już jest za dużo na mój chłopski rozum, szlachecki co prawda, ale chłopski. Ja nie pojmuję już trochę tej rzeczywistości, no. Zrobię taką małą przerwę w wykładzie i powiem, że Żubtylianin, cześć, pozdrawiam tutaj, mój cześć wszystkim. Cześć Żubtylianin, dobrze, że wypiłeś, dobrze. Jak się pije, to zawsze się fajniej słucha. I Matik, pozdrawiam, dobra, niech będzie. Dobra, w ogóle cała historia się zaczęła, bym się nie zastanawiał nad tym tematem, jakby nie to, że nagle przychodzi z tej firmy jakiś mail, żebym ja... Kurde, jak oni to napisali? Napisali tak dziwnie, żebym... Poczekaj, ja wam tu znajdę. Żebym zweryfikował się, chodzi o to. Co ja mam zweryfikować? Dział bezpieczeństwa Tipei napisał do mnie i mówi tak, jako że mam firmę brytyjską i nawet jestem dyrektorem tej firmy, to w ramach tej firmy przysłał do mnie taki mail. Prosimy o przesłanie dokumentu potwierdzającego nadanie NIP lub innego numeru identyfikacji podatkowej potwierdzającego sposób rozliczania podatków państwa działalności. Tu się podrapałem w głowę i myślę, what? Co? Co to zdanie znaczy? Więc już się zapytałem, o co wam chodzi? I w ogóle, what? I zacząłem wyjaśniać, że nie ma czegoś takiego jak NIP, bo to jest firma brytyjska, co wiedzą i widzą przecież. I nie ma czegoś takiego, znaczy jak ktoś coś chce ode mnie, to niech powie co chce, proszę bardzo, dobrze, ja rozumiem, żyjemy wszyscy w totalitarnym kraju, gdzie każdy się musi spowiadać na każde życzenie urzędnika. Dobrze, ja rozumiem, ja się tu urodziłem, ja wiem, to zawsze tak było. Dobra, ale jak coś chcą, to niech powiedzą co. A oni mówią, dokumentu potwierdzającego nadanie NIP. Nie istnieje taki dokument. No to dokumentu potwierdzającego nadanie innego numeru identyfikacji podatkowej. Nie ma takiego czegoś jak inny numer identyfikacji podatkowej. Powiedzcie, jaki numer? O co wam chodzi? A nawet jeżeli im chodzi już o jakiś konkretny i by napisali, o który w ogóle im numer chodzi, to w ogóle nie ma takiego dokumentu. Bo w Wielkiej Brytanii nie używa się dokumentów do takich rzeczy. Nie ma takich dokumentów. Rejestrujesz się przez internet. W sumie pierwszy raz, jak się rejestrowałem w ichniej skarbówce jako spółka, to wysłałem to jeszcze na papierze formularz. No ale to było tyle. Wysłałem na papierze ten formularz i to ja go wysłałem, więc to nie jest, się raczej nie przyda, bo ja tam sobie nie nadawałem numeru. I mówię, proszę bardzo, nadaję sobie numer macie. Tylko napisałem, mam spółkę i zgłaszam, że mam i już. A oni mi przysłali całą resztę internetem. Od tego momentu wszystko już było internetem. Więc nie ma żadnego, ja mam, nie mogę skanu czegokolwiek przysłać, ludzie. Chętnie, bardzo, dobra, niechętnie, ale wyślę, ale co? I oni zaczęli odpisywać takie same głupoty mi co chwilę. Znaczy, opowiadać jakieś takie dziwactwa, których ja nie rozumiałem, co oni do mnie piszą, bo ja jestem za tępy widocznie i nie rozumiem, co oni ode mnie chcą. No. I w końcu doszło do tego, o co im chodzi na samym końcu. Znaczy, oni chyba nie wiedzą dalej, o co mi chodzi, ale powiedzieli, że jaki dokument, o co chodzi. I żeby tam było z urzędu, że ja płacę podatki, to ja się piszę im znowu, co was obchodzi, czy płacę podatki, to jest firma brytyjska, co to w ogóle obchodzi. No ale dobra, no to niech będzie, ale jak ja wam mam udowodnić, że płacę podatki, jak podatki płacę przez internet, przelewem internetowym, przez PayPala, kurde, no co ja mam wam wysłać, jaki skan, skan PayPala? No i dalej, nie, coś nie dotarło do tej kobiety, bo ja chyba pisałem jednak z robotem. Ona w ogóle jakoś nie chciała wchodzić w rozmowę, tylko odpowiadała jednymi zdaniami. Jedno zdanie, co mi wysłała, było tak nielogiczne, że nie dało się go w ogóle zrozumieć, bo nie było, nie spełniał zasad z języka polskiego w ogóle, semantyki, więc nie było bez sensu. I na końcu, w ostatnim zdaniu, wyszło coś z tego znaczenie, jakieś, co ona chce. Może z kimś skonsultowała, że o co nam chodzi? Poszła z pani Zosia do pani Krysi, pyta, ty, ale co my chcemy od tego biednego faceta w ogóle? Bo on nie wie, o co chodzi, a ja nie wiem, jak mu wytłumaczyć. Bo ja też nie wiem, o co chodzi. I tak się chodzili między działami, mówi, o co nam w ogóle wszystkim chodzi? I w końcu ktoś powiedział, dobra, każ mu wysłać cokolwiek na papierze, byleby tam było napisane urząd skarbowy, HMRS, i że jest tam, że jest jego firma, no tyle. No to takie coś miałem. I co? I to jest, o dziwo, jedyny dokument papierowy, jaki ja dostaję jako dyrektor firmy brytyjskiej raz w roku. Nic więcej papierowego, nie dostaję, tylko jeden przelew. Działa to, znaczy przelew, taki druczek, żeby zrobić przelew. Działa to tak mniej więcej, że ja biorę i rozliczam firmę, nie? Wysyłam to wszystko przez internet, rozliczenie, i oni mi mówią, dobra, spoko, przyjęliśmy, i wysyłają mi pocztą, jedyny dokument, jaki w ciągu roku dostaję papierowy, z takim druczkiem, żebym mógł sobie to wysłać druczkiem, ten przelew. Tam jest taki numer jeszcze, żebym, i tak nikt nie płaci tego przez pocztę, czy tam jakieś tam papierowo, tylko przez internet, ale tam jest jakiś tam numer potrzebny do zapłacenia tego podatku. I to jest jedyne. No i to im ze skanowym powiedzieli, dobrze, weryfikacja udana. Jesteś, jak mnie to zestresowało. I tak cały tydzień się musiałem tak pierniczyć z nimi, aż w końcu pomyślałem, w dupie was mam. Pójdę do firmy, co mnie nie traktuje jak złodzieja, albo przynajmniej wie, czego chce. I poszedłem do firmy pod tytułem, jak ona się nazywa? Cashbill. Firma Cashbill. No i tam dopiero odkryłem, co to jest prawdziwa biurokracja. Moje przygody z firmą Cashbill to ja streściłem na blogu, to ja nie będę całej wersji pisać. W każdym razie szło tak wszystko tak dobrze, że ja się normalnie zachwyciłem, bo w końcu zorientowali się, że ludzie mają czasem firmy za granicą. I było pole w formularzu, gdzie mogę zaznaczyć, tak, mam zagraniczną firmę. Byłem zachwycony. W dodatku się okazało, że jeszcze nawet rozumieją, że może być coś takiego jak to, jak fakt, że zagraniczna firma ma konto w polskim banku. I nawet to było w ogóle uprościło procedurę jeszcze. Byłem tak zachwycony, że im bardziej byłem zachwycony tym, jak do tej pory szło, tym bardziej byłem wstrząśnięty tym, co później mi powiedzieli. Bo jak już założyłem to konto i wszystko było załatwione, a ja tam ten stracony cały dzień w końcu chciałem zakończyć wreszcie tymi technicznymi sprawami, żeby podpiąć sobie wszystko do jakiegoś, do sklepiku, do enklawy właśnie tutaj, ten ich cały system, to dostałem maila od pani, która się nie podpisała, bo jej ucięło podpis, albo zniknął, albo nie wiem, ktoś zjadł, cholera wie, i wymieniła, co będzie zmuszona ode mnie wymagać. Ja wam powiem tutaj w skrócie, więc tak, wyciągi z rejestrów odpowiadających polskiemu KRS lub wyciąg z lokalnego spisu spółek. I tutaj od razu zwracam uwagę od pierwszego punktu, pani dalej nie wie, czego chce, bo ona nie pisze mi, co potrzebuje ode mnie konkretnego, tylko daje mi jakieś ogólne informacje wytyczne. Ja się mam teraz domyślić, o co jej chodzi, jaki mam dokument jako dyrektor brytyjskiej firmy mam jej dać. Mam wymyślić, co to jest wyciąg z rejestrów odpowiadających polskiemu KRS. I od razu mówię, że nie ma czegoś takiego, bo nie ma żadnych wyciągów. W Wielkiej Brytanii się inaczej w ogóle podchodzi do tej sprawy. Nie lata się z papierami, tylko się sprawdza, jak się chce sprawdzić wiarygodność firmy czy istnienie firmy, sprawdza się u źródła, czyli u tej instytucji, która nadzoruje spółki, czyli Companies House. Companies House kiedyś za jednego funta dawało takie... wysyłał jakieś tam maile z potwierdzeniami, z informacjami o firmie, ale zrobili teraz stronę, gdzie w ogóle to jest powszechnie, możesz sobie wpisać dowolną nazwę spółki albo numer tej spółki, dostaniesz informacje, te, które są dostępne publicznie o spółce. Łącznie z tym, kto jest dyrektorem i tak dalej. Także można to sprawdzić, tam jest moje nazwisko, to jest widać, od kiedy jest spółka. Widać nawet, kurde, ile spółka dostawa pieniędzy co roku, bo tam są roczne rozliczenia, możecie sobie popatrzeć, no. Jak pięknie Martin poksięgował. No i co? Ale to nieważne jest, bo oni potrzebują wyciąg z rejestrów odpowiadających polskiemu KRS lub wyciąg z lokalnego spisu spółek. Sam se wyciąg w internecie jest. Nie mam i nie będę miał. I jeszcze do tego wszystkiego potrzebują skany jakichś papierowych wyciągów, się okazuje, podpisane przez jakiegoś faceta, który nie wiadomo, gdzieś zarejestrowany, z podpisem, z oryginałem, z datą, z cholera wie czym jeszcze. I to wszystko zeskanować i wysłać. Albo pocztą. No. Tak, fajnie. Tylko, że nie ma tych rzeczy, co oni chcą, w ogóle nie istnieją. Nie wiem, czy nikt u nich nie zakładał do tej pory konta, co ma spółkę, czy tylko mnie tak chcieli przemaglować, bo im się spodobałem, czy podejrzany byłem, bo nie wiem, bo nie mówiłem, szanowny panie, albo coś tam, tylko gadam jak człowiek, to jest podejrzany, to on musi prać pieniądze, on pewnie handluje narkotykami, on finansuje terrorystów, dajcie mu takie warunki, żeby nikt na tej planecie nie mógł założyć tej spółki, bo się nie będzie dało, bo będą, wymagajmy nieistniejących dokumentów, nie wiadomo po co, tak zróbmy, bo to jest Martin, to on musi kraść, albo nie wiadomo co robić. No to dobra. A drugi punkt. Wyciągi zaświadczenia odpowiadające polskim numerom identyfikacyjnym NIP REGON. Zaświadczenia? Jedyne co mam, że zaświadcza, że mam numer, moja spółka ma numer, taki numer, jakie mają spółki brytyjskie, to jest PDF, który dostałem po zarejestrowaniu tego 6 lat temu. 7 już. Co ja mam, PDF-a wysłać? Nie, ja mam tego PDF-a wydrukować, potem zeskanować? I potem wysłać. No, jak wynika z punktu 8 tego wszystkiego, to ja mam to wydrukować, podpisać się ma pod tym jakiś ktoś, kto jest akceptantem, cokolwiek to znaczy, i ma to zeskanować i wysłać z powrotem. No nie wiem, kim jest ten akceptant, ale to musi być chyba papież, bo skoro jako akceptant nie może występować Companies House, które na swojej stronie własnym, nie wiem, całym majestatem prawnym i wszystkim sankcjonuje informacje, uwiarygadnia informacje, że moja spółka faktycznie ma ten numer i że dyrektorem jest Martin Lechowicz, nie? No to ja nie wiem, kto im może bardziej to potwierdzić niż rząd jej królewskiej mości, no. I Companies House. No to mówię, musi być papież chyba i prezydenci wszystkich. Rada G20 musi się zebrać i podpisać, że to jest faktycznie wiarygodne, bo no ej, sorry, Companies House nie może być. Przecież ten kraj, on dopiero, spółki ma dopiero od XVII wieku. Także to jaka to wiarygodność jest Wielkiej Brytanii w porównaniu z Polską przecież, której co prawda zmieniał się ustrój 4 razy przez ostatnie 100 lat i podstawy prawne i nawet język obowiązujący się raz był niemiecki przez parę lat i komunizm przez większość czasu, a przez 17 lat dopiero funkcjonuje kodeks handlowy. Ale co tam? Nie będziemy wierzyć jakimś Anglikom. Przecież to jakieś zadupie w ogóle, jakaś wyspa. No co prawda rządzili połową świata, ale nieważne. To są daleki kraj podwyższonego ryzyka. By the way, dostałem odpowiedź po tym, co napisałem na blogu odnośnie tej całej sprawy. Dostałem dzisiaj odpowiedź od pani, która się podpisywała ciągle pozdrawiam, bo i tam nic więcej nie było niżej, więc z dużej litery, więc myślałem to imię. Ale to nie było imię. Się okazuje, ona mówi, że coś ucina podpisy. No ja się zgadzam, że coś ucina podpisy, tylko ja dalej nie wiem, jak to ma na imię ten, z którym gadam, ale już wiem. Klaudia! Brawa dla Klaudii. Klaudia stanęła na wysokości zadania. Gdzie są te brawa? Powinna dostać bardzo dobre brawa. Klaudia tam też i szanowny panie, szanowny tego, gada trochę jak robot, ale dużo lepiej niż pani Stipej, o wiele. No i nawet wyjaśniła mi też, to wyjaśniła dokładnie to, czego się spodziewałem. Nic nie możemy zrobić. Ogólnie mamy związane ręce, prawo nas obowiązuje, bla, bla, bla. Ale tutaj trzeba powiedzieć dla firmy Cashbill firma, albo to dla Klaudii, ja nie wiem, że może ktoś je kazał, czy ona to, może ona jest prezesem, ja nie wiem, wszystko mi jedno, ale trzeba im przyznać, że powiedzieli, że wezmą to pod uwagę, co ja napisałem i zmienią te procedury, pytają działu prawnego, czy mogą je zmienić i no nie, no jak się pytałem działu prawnego, to oczywiście dział prawny, od tego jest działem prawnym, że powie, nie, nie możecie, musicie jeszcze zaostrzyć. Działu prawnego nie obchodzą klienci. Jesteś, czemu ja mam uczyć takich rzeczy, jak się prowadzi firmę, no? Dział prawny nie jest od tego, żeby wymyślać procedury. On może sprawdzić najwyżej, czy nas nie zamkną, jak tak zrobimy. Ale jak wy będziecie pytać, panowie i panie z firmy Cashbill, dział prawny o to, czy tak zrobić, czy nie zrobić, to zawsze dział prawny będzie wam robił problemy, bo od tego on jest działem prawnym, on jest od tego, żeby wszystko skomplikować, żeby było na maksa bezpiecznie, a na maksa bezpiecznie oznacza niewygodnie i bez sensu dla klientów. Dział prawny jest naszym wrogiem, tak naprawdę, nie pytajcie tych ludzi. Że zapytacie tylko, czy mamy szansę, że przeżyjemy to i nie zgniemy w pierdlu, jak zrobimy wygodne dla ludzi zasady. Albo w ogóle ja bym niczego o nic nie pytał dział prawny. Ja bym powiedział, macie to napisać tak, żeby zminimalizować nasze ewentualne problemy. Już, a nie pytam się jego zdanie. Nie obchodzi mnie wasze zdanie. To jest moja firma, ja wymyślam, co chcę. A wy macie tylko wymyślić, jak to zrobić tak, żeby było jak ja chcę. A ja chcę tak, żeby facet, jak ma firmę, to żeby wpisał ten numer, wysłał skany dowodów, paszportów, że on to jest on i nic więcej, bo nie musi. Bo całą resztę możemy sobie znaleźć sami w Companies House, możemy dzwonić do nich, możemy faksować do nich, możemy tam polecieć do Anglii i sprawdzić, czy ta spółka naprawdę istnieje, możemy sprawdzić historię ich sprawozdawczości, czy co roku dawali to, co trzeba i rozliczali się z podatkami. To wszystko można sprawdzić samemu już. A nie pytać faceta, który jest zainteresowany tym, żeby mu zarejestrować to, no bo przecież ktoś jest bardziej wiarygodny, jakiś niezależny obserwator, czy zainteresowana strona. Także bym mówił, ja chcę, żebyście tak to załatwili, a i w wydziale prawny, ja nie obchodzi mnie wasza opinia, macie to zrobić. Na stronie ma być tylko napisane, podaj numer spółki. Pani, może i pani, ale ja myślę, że to jest bardzo miła ona, dziewczyna, zaryzykuję, że to będzie, bo Klaudia, nie? Ja zawsze jak słyszę Klaudia, to mi się kojarzy, że to jest fajna dziewczyna, tak ogólnie taka dziewczyna. Jakoś mi się nie kojarzy Klaudia, że to taka pani, trzeba mówić pani, tylko że to ona jest fajna, bo Klaudia, nie wiem dlaczego. To jest bez sensu, irracjonalne trochę, ale tak mi się kojarzy. W każdym razie, no, ona powiedziała jeszcze w mailu, że zagraniczne firmy są firmy podwyższonego ryzyka. To mnie trochę wkurzyła już i zbulwersowała mnie to i nawet się lekko obraziłem. Spółka brytyjska jest firmą podwyższonego ryzyka? Klaudia, zastanów się, co ty mówisz do mnie? Spółki brytyjskie są bardziej niepewne niż spółki polskie? Czy tak jak w ogóle Wielka Brytania ma niepewne prawodawstwo w porównaniu z polskim? Czy co, grozi upadek Wielkiej Brytanii bardziej niż Polsce, czy że mniej się respektuje spółki brytyjskie niż polskie? Czy o co tu chodzi? Nie wiem. Czy siedziba w Londynie jest dużo mniej prestiżowa niż siedziba w Wąchocku? Czy coś? Nie wiem. O co chodzi? Jakie podwyższone ryzyko? Z jakiego powodu to jest podwyższone ryzyko? To, że nie wiem, prawo nie działa w Wielkiej Brytanii, ktoś uważa? Albo że w Polsce działa dużo lepiej, a w Wielkiej Brytanii słabiej? Why? Dlaczego Wielka Brytania jest krajem podwyższonego ryzyka? Nie rozumiem. Mi się zdawało, że to jest w ogóle najbardziej w Europie wiarygodny i pewny kraj, jeżeli chodzi o prowadzenie spółek i przedsiębiorstwa i takie rzeczy, no. Ludzie, że to jest doświadczenie, chyba żaden kraj na świecie nie ma takiego doświadczenia w robieniu interesów i to międzynarodowych jak Wielka Brytania. To jest numer jeden na miejscu najbardziej wiarygodnych krajów, jeżeli chodzi o spółki, no, i firmy. Co tu jest do sprawdzania? Ja nie wiem, o co chodzi. Podwyższonego ryzyka. No, jeszcze firma Cashbill zdaje się, że wrzuca do jednego wora Mauretanię, Stany Zjednoczone, Kongo, Wielką Brytanię i wszystko, co jest za granicą. No nie, to jest też taka jakaś dziwna polska mentalność. Jak jest obce, to jest niepewne, a jak jest nasze, to jest pewne. Nawet mi się nie chce tłumaczyć, na czym polega absurd tego rozumowania, ale to myślę, że jest jakieś inne słowo niż rasizm, ale znaczyć powinno to samo. Tylko takie w sensie rynkowym i gospodarczym. Jacyś rasiści biznesowi, nie? Nie polskie to podwyższone ryzyko jest. Ryzyko, przepraszam, czego jest podwyższone? Że spółka brytyjska to, ja nie wiem, Brytyjczycy mają opinię, że uciekają z pieniędzmi, czy co? Poza tym mówimy tutaj o systemie pośrednictwa płatności, w którym to firma nie naraża się absolutnie na nic, bo na co się ma narażać? To działa tak, że firma Cashbill, czy Transferuj, czy tam inne, ona tylko pośredniczy, to znaczy, że na przykład klienci, albo tak jak wy tutaj, możecie dać enklawie 15 zł. To 15 zł leci do takiej firmy Cashbill i ona ma moje pieniądze. To ja się mam prawo bać, albo ten, kto wpłaca, albo ten, kto dostaje te pieniądze. Niebezpieczeństwo polega na tym, że firma Cashbill się ulotni z moimi pieniędzmi, albo mi nie wypłaci. To jest jedyne niebezpieczeństwo. A jakie niebezpieczeństwo grozi ode mnie, jako, powiedzmy, spółki, nie ode mnie, tylko od mojej spółki brytyjskiej, firmie Cashbill, że nie odbiorę pieniędzy i niestety zostanie z moimi pieniędzmi i będzie musiała je wydać? To jest to niebezpieczeństwo, czy jakie inne jest niebezpieczeństwo? I ryzyko czego jest tutaj, że zapytam do ciężkiej cholery, bo nie rozumiem dalej. I trochę mnie to już podnerwia, bo widzicie, to jest jeden z powodów, dla którego ja wyniosłem wszystko, co mogłem do Wielkiej Brytanii i siebie też przy okazji. No a tak lokalnie mieszkam raz tu, raz tam, ale wszystkie interesy już mam po stronie brytyjskiej, bo i radio to, które tutaj macie, też należy do spółki brytyjskiej i jest na serwerach też gdzieś w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Bo ja mam dość bycia traktowanym w taki sposób przez polskie firmy. To się wydaje jakieś normalne tutaj, że tak się upokarza przedsiębiorców? Bo czemu? Bo jak to inaczej nazwać? Wymagają ode mnie te wyciągi, nieistniejące wyciągi z rejestrów nieistniejących polskich, skany, wyciągi zaświadczenia odpowiadające REGON-owi i NIP-owi, inne wyciągi, numer punkt trzeci mój ulubiony, inne wyciągi chcą. Inne wyciągi, zaświadczenia z rejestrów, numery pozwalające zidentyfikować spółkę chcą ode mnie. Jak ja mam komuś dać... W ogóle co to do ciężkiej cholery jest inne wyciągi? Jak można komuś kazać przysyłać dokument pod tym inne wyciągi, zaświadczenia z rejestrów, numery pozwalające identyfikować spółkę? Jak można od kogoś coś chcieć takiego nawet? To jest jakby powiedzieć mu w twarz: jesteś złodziejem, daj mi wszystko, co tylko się da. A w ogóle wymyśl sam, co mi dać, bo mam cię w dupie. To jest coś takiego, to jest niewiarygodna arogancja w ogóle, żeby pisać komuś coś takiego. Jak ktoś coś ode mnie chce, to dobrze, rozumiem. Może to być konieczne, może być wymagane, ale po pierwsze, powinien to robić wiedząc, że mi utrudnia życie, mi jako dyrektorowi, jako spółce, jako klientowi, utrudnia mi życie. I powinien mówić przy każdym punkcie: przepraszam. Albo przynajmniej mieć taką postawę. Po pierwsze. A po drugie, powinien nie marnować mojego czasu i powiedzieć, czego on ode mnie chce, a nie kazać mi sobie wymyślać, czego on ode mnie chce. Po prostu koszmar jakiś. Niewiarygodne to jest, że ktoś w 2017 roku w Polsce ma takie podejście. Tak by się mogło wydawać, że niewiarygodne, ale okazuje się, że... No dobra, powiem, żadna firma tak jak Cashbill aż takich pierdół nie pisze klientom. Ale wymagania przedziwne ciągle dają. I ilość biurokracji się zwiększyła, nie zmniejszyła. Ułatwienia miały być jakieś, nie wiem, miały być łatwiej to wszystko załatwiać, rejestrować czy coś, ale jest trudniej. I to jeszcze tak sporo trudniej niż było. Ja się zastanawiam, czy ta trudność dotyczy wszystkich sfer życia, jakiegoś gospodarczego, czy tylko akurat tam, gdzie chodzi o finanse, czy te pośrednictwa, czy coś. No, o co tu chodzi? Jak do tego doszło? Co się stało? I czy to jest wina tego, że ktoś ma związane ręce, związane jaja, czy coś jeszcze innego? Nie mam pojęcia. Oprócz tego, że jeszcze tam inne wyciągi chcą, umowę spółki. Nie wiem, kto to pisał, ale na pewno nie prawnik, bo... Może prawnik, to trzeba go wyrzucić. Co to jest umowa spółki? Umowa jest zawierana między kimś a kimś. O co im chodzi? Daj mi umowę spółki. Dobra, spółki między spółką a kim? Nie, umowę spółki. Ale stary, umowa ma dwie strony. O jaką umowę ci chodzi? Ta spółka ma jakieś, nie wiem, 50 umów już zawierała z różnymi stronami. O którą umowę ci chodzi? Umowę spółki. Przecież mówię. Dobra, to ja mówię kiss my ass w którymś momencie. No i powiedziałem kiss my ass, nie będę, nic wam nie dam, bo wkurzyłem się i napisałem, co o tym sądzę, żeby inni wiedzieli, że sorry, nie idźcie do firmy Cashbill. No, trzeba im teraz tylko powiedzieć, żeby było rzetelnie, że dzisiaj właśnie napisali maila, powiedzieli, że to sprawdzą i zmienią te procedury i w ogóle, że sorry i może zrobimy na jakichś preferencyjnych umowach, tutaj, nie wiem, zniżkę, coś tam... Sorry, może dotarło do nich, jak się czuje klient, ale to sorry, no nie, ja mam dość. Jest konkurencja, która wymaga trochę mniej jednak. Dobra, dużo mniej. Dobra, i nie tylko, że dużo mniej, ale wymaga realistycznie. To znaczy, no, jakieś tam skany, jakieś tam papiery, ale papiery, które istnieją chociaż. I nie w jakiejś formule, że trzeba... Dobra, przeczytam w ogóle, w jakiej formie oni te wszystkie dziwne rzeczy chcą. Oni chcą tak, oświadczenie beneficjenta rzeczywistego, jakiś załącznik przysłali, żeby powiedzieć, co to jest beneficjent rzeczywisty, plus uzyskanie poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentu tożsamości lub paszportu osoby reprezentującej akceptanta oraz beneficjenta rzeczywistego. Okej, okay. Tutaj się zgubiłem i nie wiem, co ja mam im dać. Ej, ludzie, ja nie jestem cały dział prawny, ja jestem jeden człowiek. Czy to jest jakiś wymóg, że każdy, kto chce robić cokolwiek, jakąkolwiek działalność, to musi mieć od razu 10 prawników, żeby w ogóle zrozumieć, czego od niego chcą? Czy każda firma musi od razu mieć obroty powyżej 1 000 000 funtów rocznie, żeby w ogóle zaczynać jakąkolwiek działalność tutaj? Bo nikt mniejszy nie jest w stanie znać się tak szczegółowo na prawach, na procedurach, na jeszcze... Już nie mówię o technicznej stronie tego wszystkiego, bo do tego to nawet nie dotarłem. Po prostu tak utonąłem na takiej barierze papierowej, że w ogóle się nie udało nawet odpalić tego systemu. I na koniec w ogóle wszystkie dokumenty muszą być opatrzone klauzulą zgodności z oryginałem, datą potwierdzone pieczęcią firmową. Tutaj nadmienię, że nie istnieje w Wielkiej Brytanii konieczność pieczęci firmowej. Ja nie mam pieczęci firmowej, ja mam seal, taką fajną... prasę. W Wielkiej Brytanii kiedyś to było wymagane, a teraz to jest taki fajny bajer, bo też nie jest wymagane, ale lubię mieć, ona jest fajna. Nie ma pieczęci firmowej, ale wymagane są, muszą być opatrzone pieczęcią firmą, która, kurde, nie istnieje. Dobra, nie, na początku powiedzieli, w przypadku braku pieczęci firmowej umieszczamy informację, brak pieczęci firmowej. Czyli muszę napisać brak pieczęci firmowej. Może powinienem w ogóle napisać brak, proszę napisać, czego jest brak jeszcze. Wszystkiego, czego brak w firmie. I dobrze, że nie kazali się domyślić, że mam napisać jeszcze o brakach. Proszę wymienić wszystkie braki w firmie, których pan nie ma. Co pan nie ma w firmie? To tutaj trzeba dokument. W załączniku tym proszę spisać brak, czego nie ma. Ja się pytam, ale czego nie ma? No właśnie tego proszę napisać, czego nie ma. Nie ma wideł w firmie. No to proszę napisać, nie ma wideł. I proszę podpisać pieczęcią. Ale nie ma pieczęci. To proszę powiedzieć, pieczęci też nie ma. Aha, a jak na przykład nie mam swetra w groszki, to też mam napisać? Tak, proszę napisać, brak swetra w groszki. I to musi podpisać akceptant własnoręcznym podpisem zgodność z oryginałem każdej sporządzonej kopii dokumentu. To mi tu kazali. I poświadczenia dokonuje się na każdej z tych kopii z osobna podpisem własnoręcznym. Napisali to wszystko. Tak, i okej. No i dobra, i tak wygląda rzeczywistość. W Polsce 2017 rok, no szkurde, jak tu można chcieć cokolwiek robić w tym kraju? Jeszcze, w ogóle. Robi ktoś coś w tym kraju? Na własny interes? Z drugiej strony, jak już mówiłem na początku, nie ma takiej opcji, żebyś coś robił, nie mając firmy nagle. Mimo, że prawo się nie zmieniło, ja przypomnę, że nie każda działalność, z którą zarabiasz, jest działalnością handlową, jest działalnością gospodarczą, zgodnie z polskim prawem. Działalność gospodarcza, żeby to była naprawdę działalność gospodarcza, musi być prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany i coś tam trzecie, co teraz nie pamiętam. Ale jeżeli chodzi ogólnie o to, że jeżeli coś robisz od czasu do czasu, okazjonalnie, gdzieś tam przy okazji, nieregularnie, w niezorganizowany sposób, na przykład, nie wiem, ja sobie książki sprzedaję co jakiś czas, bo mam tu stosik, to nie jest działalność gospodarcza dalej. To nie jest, ja nie mam księgarni, ja nie żyję z tego, to jest moje gdzieś tam przy okazji, jak ktoś chce, to sobie czasem kupi i mu wyślę. Nikt tego mi nie zakwalifikuje jako działalność gospodarcza. Jeżeli ktoś się doczepi, że nie mam firmy, to powiem, bo nie mam działalności gospodarczej. Jeżeli uważa, że ma, to niech mi udowodni. Ja mu udowodnię, że nie mam, nie prowadzę tego w żaden regularny sposób. To jest gdzieś tam przy okazji. Każdy se może sprzedawać, nie wiem, co tam chce, ogłosić, że nie wiem, sprzedaję se spodnie, bo mam używane. Albo nawet uszyłem i sprzedaję nowe. Dalej to nie jest działalność gospodarcza. Jak szyjesz ciągle na stałe i sprzedajesz codziennie i tak dalej, no to wtedy jest działalność gospodarcza. To musi być prowadzone cały czas po prostu, a nie przy okazji. No, a to, że ktoś daje co łaska, to w ogóle nie jest żadna działalność gospodarcza, bo to nie jest zarabianie, tylko darowizny. Więc już nie mówiąc o tym, że są najróżniejsze, dziwne, inne odmiany jeszcze sytuacji, kiedy ktoś może od kogoś dostawać pieniądze, no. Czego nie przewiduje jakoś tam szczegółowo polska rzeczywistość. No i właśnie, ponieważ nie przewiduje polska rzeczywistość czegoś, to tego robić nie wolno i nikt się tego nie da zrobić. I pamiętam sobie, że w 1990, którym tam, drugim, trzecim, czwartym, nie pamiętam roku, czy 89 jeszcze? No nie pamiętam, ale gdzieś w tych okolicach, bo zapomniałem datę, pojawiła się ustawa Wilczka o wolności działalności gospodarczej. Była słynna ustawa, która zderegulowała wszystko, pozwoliła wszystkim na wszystko i ona była króciutka, miała tam kilka stron, nie wiem, dwie czy cztery strony, jakaś taka bardzo krótka. I ogólnie zasadą, na której oparty był ten dokument, ta ustawa, która rozpoczęła cudowny wolny rynek w Polsce wtedy, po PRL-u, że każdy mógł robić co chce. Właśnie była zasada taka, że wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. I to było dawno, dawno temu. W 2017 roku okazuje się, że nikt się już właściwie nie opiera na tej zasadzie, że jakimś cudem wyewoluowała cała Polska z tej zasady Wilczka i ustawy o działalności gospodarczej w zasadę pod tytułem: jeżeli coś nie jest dozwolone, to jest na pewno nielegalne. Więc na wszelki wypadek nie wolno. To jest zasada obowiązująca dziś w Polsce. Jest to zasada koszmarna, bo no właśnie, skutkiem jego jest to, że mnóstwo ludzi nie może robić żadnych rzeczy, które powinni móc robić. I jeszcze każdy dostaje teraz takiego od razu odruchu, że może ja coś robię źle, może to jest nielegalne, może ja powinienem nie robić, może ja się powinienem bać, może się tego. Każdy się boi, że robi coś źle. Jak mi zaczynają wypisywać takie rzeczy ludzie, że powinienem powysyłać setki dokumentów, no tam setki od razu, 8 tylko, albo 10, dobra, może 15, to ja zaczynam się czuć, że może ja faktycznie jestem nielegalny, może ja naprawdę coś źle robię, może jakoś okradam. Może nie wiem, może ja łamię prawo. No ale ja nie łamię żadnego prawa, dobrze wiem o tym przecież. No ale i tak ci zostałem takie myśli, no bo wszyscy się tak zachowują, jakbyś ty był potencjalnym jakimś zbrodniarzem tutaj. Nawet nie potencjalnym, tylko już jesteś zbrodniarzem, a my szukamy haka, żeby coś na ciebie znaleźć. Bo to tak wygląda. I wszyscy się tak czują, i wszyscy się tak zachowują. No, więc przy takim podejściu musi zamrzeć w końcu polska przedsiębiorczość. Po prostu to zaniknie. To, że dzisiaj jest dobrze, ciągle jest wpierony przedsiębiorców Polaków, ciągle chcą zarabiać ostro i są tacy dzielni w tym wszystkim jednak i prowadzą te swoje firmy, narażeni na ciągle bycie szykanowanym przez organy państwa. Nie da inaczej tego opisać. No i na takie podejście są narażeni. I tyle ludzi jest dzisiaj, w 2017 roku, ale to nie znaczy, że będą w nieskończoność. Przy takim podejściu to jest tylko kwestia czasu, kiedy załamie się ta polska przedsiębiorczość. Ludzie zaczną zamykać te firmy, nie wytrzymają tej presji, albo się wyniosą za granicę, albo się przeniosą na jakiś etat, gdzie jest święty spokój. Albo zaczną robić coś całkiem już nielegalnie. Ale przeważnie przeniosą się na etat, albo będą coś tam robić na lewo, albo... po prostu sobie dadzą spokój, będą żyć z oszczędności różnie, ale nie będą się męczyć, bo są tępieni, a nawet jeżeli będą, to nie będzie na ich miejsce następnych, bo ludzie się coraz bardziej boją po prostu. No a jeżeli wszyscy będą chcieli pracować na etat, to niech mi ktoś odpowie, to kto wam da pracę? Da wam, jakby to prezent był. Kto się z wami umówi na umowę o pracę, która wam da taki święty spokój, jak już nikt nie będzie chciał ryzykować i być traktowany jak złodziej? Nikt. Otóż właśnie. Będziecie albo pracować musieli w państwowych firmach, albo brać jakieś zasiłki. Państwo się rozrośnie jeszcze bardziej, a nie będzie już miał kto tego utrzymywać. Będzie lipa. Więc jeżeli będzie się, nie będzie się walczyć z tym podejściem, które się zrobiło, jeżeli się znowu nie zacznie promować podejścia, że wszystko jest dozwolone, rób z obywatelu co chcesz. Jeżeli nie łamiesz prawa nie w jakiś wyraźny sposób, jeżeli nie robisz czegoś niemoralnego, no to rób, będziemy ci wszyscy pomagać i cieszyć się, że robisz. Ale jeżeli już nawet prywatne firmy, tak jak te, co pośredniczą w tych płatnościach przecież, zachowują się tak, jakby to były urzędy ścigania obywatela, no to nie ma szans specjalnie dla Polski, nie ma tu żadnej przyszłości, nie będzie przedsiębiorczości i nie będzie w związku z tym żadnego bogactwa. Bez tego no nie będzie nic innego. No mówię, żeby byli pracownicy, to muszą być pracodawcy. Bez pracodawców nie da się poradzić, nie poradzi sobie cała reszta. Bez pracowników to się jeszcze da poradzić, bez pracodawców nie da się, nikt sobie nie poradzi. Pracodawcy utrzymują całe to rozdawnictwo państwowe, wszystkie systemy społeczne, bieżący system emerytalny, bo to oni płacą na dzisiejszych emerytów, przecież nie ma żadnych kont w ZUS-ie, to jest tylko jakiś skrót myślowy. I oni utrzymują, dają pracę, dają możliwość pracy zwykłym takim pracownikom, którzy się na niczym nie muszą znać i żadnej odpowiedzialności ponosić. No mówię, bez nich będzie katastrofa, a wydaje się, że tutaj wszyscy chcą ich tępić i zjeść po prostu. Jest to masakra. Tyle. Juptelianin na czacie powiedział, ja jestem beneficjent rzeczywisty, nie życzę nikomu Wisły. What? Nie wiem, Juptelianin to jest ten słuchacz, który wypił, zdaje się tutaj. Flora mówi, odechciewa się zakładania firmy. Tak, no totalnie się odechciewa zakładania firmy. No jest sposób, żeby obejść te wszystkie rzeczy troszkę. Jakieś te dziwactwa polskie, że na przykład nie możesz znowu brać pieniędzy jako ty obywatel, mimo że nie masz działalności, nie musisz mieć, ale nie możesz, bo ci nie pozwalają żadni pośrednicy, bo nie wiadomo czemu, bo są bardziej zbyt nadgorliwi są albo coś. No możesz to być tak, żeby rzeczywiście założyć firmę albo założyć za granicą, gdzie są jakieś warunki takie przyjazne człowiekowi zwyczajnemu, albo, no ale musisz się męczyć z polskimi instytucjami finansowymi, które od razu na dzień dobry cię będą jechać tutaj. No bez nich będzie trochę ciężko w takie techniczne sprawy załatwić. No da się, ale będzie, mówię, trudno. Albo drugi sposób, wykorzystać jeden z tych inkubatorów, co chyba coraz popularniejsze teraz będą, czyli takie firmy, pod których ty się podpinasz i tam płaci się 250 zł co miesiąc i masz święty spokój. No. Oni ci dają ten stos papierów, a czasem nawet załatwiają za ciebie dużo z tych formalności w ramach tego abonamentu. No i to trochę kosztuje i ale i tak mniej niż robienie na jakieś tam umowy o pracę, które są strasznym dojeniem pieniędzy i najgorszą formą, czyli własnej działalności gospodarczej. To jest najgorsza forma uprawiania działalności w Polsce, jaką sobie można wyobrazić, bo jest potwornie droga i masz całą odpowiedzialność na swojej głowie. Odpowiadasz wszystkim, płacisz najwięcej, no po prostu, że prawie żadnych plusów nie ma, no. No, znaczy to jest najgorsza na pewno forma działalności, bo wszystkie inne formy działalności są zwyczajnie lepsze, korzystniejsze dla tego, co działa. No. Dobra, no tyle chciałem powiedzieć na ten temat. To była lewatywa mózgu, tak żeby przeczyścić nam mózgi trochę tutaj. Zachęcam do tego. Tak poważnie było, ale hej, no część życia jest poważna. Jest, nie powinna być jakaś tam spekcyjnie poważna, no ale no dotyczy spraw jakichś realnych, pieniężnych czy coś tam. No, w każdym razie, jeżeli masz doświadczenia jakieś związane z tym tematem, z instytucjami i firmami finansowymi, no to napisz może w komentarzu pod audycją. No bo mówię, niestety żaden obywatel nie jest w stanie ominąć instytucji finansowych, bo no, skądś musisz brać pieniądze albo wysyłać te pieniądze. No i niestety się w tej rzeczywistości wszystko robi coraz bardziej, zaciska się na nas pętla. Ja ją czuję, jak ona się zaciska tutaj. Że właściwie każdy już nie jest, mało kto jest w stanie żyć bez konta bankowego, nie? W dzisiejszych czasach już. Jeżeli chcesz robić coś przez internet, no to nie będziesz w stanie żyć bez jakiejś firmy, która się zajmuje pośrednictwem w płatnościach. No albo PayPal, albo jakiś T-Pay, albo Cashbill, albo Transferuj, albo Przelewy24, albo inna firma. Będziesz musiał z czegoś korzystać. Albo z zagranicznej firmy, co by było w ogóle najlepsze. Tylko właśnie na Zachodzie, jak się płaci przez internet, to się płaci wpisując kody. Płaci się przez karty płatnicze, przez Visa i Maestro i te inne jeszcze tam. I to jest normalnie akceptowany wszędzie na świecie sposób, tylko w Polsce się tego nie płaci właśnie. W Polsce jakieś ludzie mają opór przed wbijaniem tych numerków w internecie i rzadko kiedy płacą przez te karty. Za to używają systemów przelewów, takich szybkich przelewów internetowych. No co jest, no niby fajne, bo jest szybsze, rzeczywiście jest fajne, ale no nie wiem dlaczego przez karty nie chcą płacić już. Jakoś takie, no właśnie taka dziwna specyfika Polaków. Wymyślili sobie coś swojego. Fakt, że to jest wygodne. No jest wygodne, tylko jest, mówię znowu, zamykać się przed całym światem, bo nigdzie na świecie nie będziesz mógł zapłacić przez mBankowy transfer. Ale wszędzie na świecie możesz zapłacić przez Visę kartę. I to jest ogromny plus takich płatności, nie? No dobra. Marek pyta, ej, a kiedy Brain Enema? No, ej, not today. Bo dzisiaj jeszcze chciałem powiedzieć o tym właśnie, co mnie tutaj wnerwia. Ale myślę, że to będzie ostatnia audycja jednak po polsku. Bo no właśnie takie właśnie historie mi cały czas przypominają, dlaczego ja jestem taki wpieniony na Polskę i dlaczego ja już nie chcę się ograniczać ciągle do tego polskiego i polskiego. Polska i Polska, polskie systemy, polskie przelewy. Potem nagle wyjeżdżasz za granicę i się okazuje, że nic nie umiesz, nic nie wiesz, nic nie możesz, bo się ograniczyłeś do Polski i nigdzie na świecie nikt nie rozumie tego, co się dzieje w Polsce. No jak masz firmę polską i próbujesz coś potem, interesy prowadzić z firmami za granicą, no to będziesz miał takie walnięcie, nie? Taki szok. Bo to, co się wymaga w Polsce, to się okazuje, że gdzieś tam na Zachodzie to jest jakieś straszne dziwactwo i ludzie nie rozumieją, co ci chodzi i musisz potem poprawić faktury po 5 razy, bo ciągle mówisz, ale zaraz, bo jeszcze dajcie, napiszcie mi to na fakturze, bo to pani, nie wiem, urzędniczka będzie wymagała, że tu w kącie w prawym dolnym rogu musi być napisane VAT, a tutaj, że nie może być napisane VAT albo coś tam. I wszyscy na świecie mówią, ale who cares? Co za różnica, gdzie co jest napisane? Faktura jest faktura. Mówię, nie, w Polsce to nie, to musisz dokładnie. No to nie, może jeszcze w Niemczech jest takie wariactwo też, że tam też tak, dokładnie, trzeba tu, co do kropka jest w złym miejscu, zły odcień tego przecinka. Musisz dokładnie tutaj. Także Polska, Niemcy, unikać, jedźcie gdzieś tam, róbcie interesy z każdym, tylko nie Polska i Niemcy raczej może też. Dobra? No. Hej, Dziubtylianin na czacie mówi, do Brain Enema trzeba piosenki, że jedyne co ma sens to Brain Enema. Hey, you're absolutely right, I need a new song. Więc napiszę. Dobra, to ja będę pisać piosenkę, to będzie Brain Enema, a póki co nie będzie lewatywy już, myślę, w ogóle, będzie Brain Enema i poza Brain Enema w Radiu Enklawa będą dwie rzeczy i tutaj jest ogłoszenie na koniec ważne. Hej. Na żywo, no nie na żywo, ale co czwartek archiwalne odcinki Raportu Martina. Jest bardzo dobry program, bo był w czasach 6 lat temu, dokładnie robiłem te odcinki. Zacząłem robić 6 lat temu Raport Martina. To były takie fajne serie, czasem z wideo, a czasem tylko audio, a często było wideo, przy których się tam trochę przygotowywałem, nie? I one są lepsze i śmieszniejsze i takie luzackie. A ponieważ to było 6 lat temu, to dużo ludzi nie zna, nie pamięta, a nawet jeżeli zna i pamięta, to przez te 6 lat się trochę zmieniło i warto sobie posłuchać, co się działo 6 lat temu, jak wyglądała rzeczywistość, a dużo rzeczy jest aktualnych dalej, tak jak było. A to, co jest śmieszne wtedy, to dalej było śmieszne, więc można sobie posłuchiwać. Co czwartek będzie publikowany nowy odcinek. I tak przez... No, długo będzie to publikowane, także można sobie co czwartek się nastawić na słuchanie nowego raportu. A w środy na żywo, już wiem, że będzie w środy, będzie program na żywo po polsku na tematy związane takie bardziej, jak to powiedzieć, jakie chcecie, życiowe niech będzie. Ale takie bardziej związane z, możemy jak to powiedzieć, z zaświatami? Tak naprawdę tematy są jakie chcecie, to ma być taki rodzaj audycji otwartej dla słuchaczy. Jeżeli masz problem z czymś, chcesz sobie pogadać, nie wiem, obraziłeś się na kościół, księdza, albo chcesz się zastanowić nad satanizmem, albo nawet i bez żadnych rzeczy związanych z tam bogami czy ich brakiem, tylko bardziej życiowe, nie? Takie córka mi umiera, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No to może być poważne sprawy całkiem, a mogą być luźniejsze, jak kto chce. To chcę, żeby była zawsze audycja na żywo w środę o 8:00 i to będę ja i sobie wezmę, będę się starał zawsze mieć kogoś drugiego do pomocy, żeby nudno nie było, żebym sam nie gadał, tylko żeby było z kimś, bo to jest fajnie, jest po prostu więcej perspektyw i fajnie sobie pogadać. No, tak się, wiecie, co dialog to nie monolog, co monolog to nie dialog, no, chodzi o to, że dialog jest lepszy niż monolog, no. Więc przychodźcie. Będzie na pewno więc w środę na żywo i w czwartek no nie na żywo w Radiu Enklawa. Poza tym są inne programy w Enklawie i ostatnio dość dużo. Nowa jest strona i całkiem fajnie działa. I nawet się rusza ptaszek na stronie. Ej, klikaliście w ptaszek Enklawy już? Na stronie enklawa.net? Jak nie klikaliście, to sobie kliknijcie. A na sam koniec jeszcze, ej, odbiorę telefon. No ja, już miałem iść, ale już na ktoś dzwonię. Cześć.
No ja cię dzwonię, żeby cię pogonić.
Goń mnie. Do czego?
No. Bo ja przyszedłem przed chwilą, a ty tak cały czas mówisz, żeby skończyć i nie możesz skończyć.
Kończę.
No, no to dobrze.
Okej, okay. Dobra, to pogoniłeś mnie, udało ci się.
No, bo narzekasz. No, przyszedłem 8 minut ostatniej audycji i narzekasz cały czas na tą Polskę.
No ja Polskę, no na Cashbill firmę.
A, na Cashbill.
I na T-Pay też. I na transferu, nie, to ten sam. I na przelewy 24.
No, ja rozumiem, ale ile można.
No nie wiem, aż przestaną mieć podejście takie jak z PRL-u do ludzi, to wtedy zachwycę się nimi i przestanę. I tak się zachwycam, bo ja mówię, że na przykład przecież polska bankowość jest bardzo nowoczesna, także to jest prawda. I ja jestem zachwycony tym, że możesz na przykład sobie w McDonaldzie zapłacić kartą, zbliżeniowo zamówić, nie? Iść do kasy. Byłeś w McDonaldzie?
Gdzie nie możesz?
No, ale nie tak, że mają automaty, gdzieś sobie zamawiasz.
A, no mamy.
Genialne, tego nigdzie nie ma. Nigdzie na świecie nie widziałem takiego czegoś. Znaczy nie w Europie na pewno, nie wiem czy na świecie. Może ja gdzieś jest, ale ja nie widziałem. Także no i Polska bardzo na przykład ma sprawne przelewy, ten system szybkich przelewów bankowych, to jest w Polsce, nigdzie tego też nie ma, żeby tak łatwo się płaciło w internecie.
No ja tylko na wschód jeżdżę, to tam faktycznie nie ma nic. Jest w sumie, nie jest gorzej, ale trzeba się przyzwyczaić.
Mówię, ale na zachodzie też tak nie ma. W Anglii to stary, to jest wiktoriańska bankowość. To tam ci czekami jeszcze tam operują i musisz 3 dni czekać na przelew czasem.
Na Ukrainie trzeba się przyzwyczaić, że pani zamiast ci sprzedać bilet, chce ci sprzedać, nie wiem, ruble albo coś innego, więc trzeba się przyzwyczaić. A w Rumunii to, że cię pani nie obsługuje, to jest norma, że nie chce z tobą rozmawiać. A jak udasz, że znasz rumuński, bo tam trochę znasz, to w ogóle, to się w ogóle nie dogadasz. Także lepiej udawać, że się nie zna rumuńskiego, tylko mówić po angielsku, bo one zawsze rozumieją, ale wtedy po prostu zrobią za ciebie, żeby nie mieć problemu.
No tak, ale to jest urok tych krajów wschodu, bo jak tam jedziesz, to nie liczysz na to, że tam będzie cokolwiek działało, no, i to jest takie
tak
fajne.
Jest.
Tak, ale jak jadę na zachód albo w Polsce, to ja jednak liczę, że ma działać. I może dlatego, że niepotrzebnie liczę, no ale ja jednak klasyfikuję Polskę jako kraj zachodu, bo byłem na wschodzie, to widziałem różnicę, więc... Polska to jest zachód,
tak jest.
Ale to jest dziadowski zachód, jeżeli chodzi o takie prawne, nie, sprawy, albo podejście do klienta, to jest dziadostwo.
Bo no ja wiem, ja się sam zastanawiałem nad swoją fundacją, ale prawo się zmienia na tyle szybko i na tyle tym niedobrym kierunku, że po prostu strach po prostu coś robić, bo jeżeli no, założysz, to za już 2 miesiące możesz mieć inne prawo i pewnych rzeczy nie można robić.
No, no dokładnie. Ja sobie myślę, może stowarzyszenie założyć, bo taniej.
Ale nie wszystko da się robić stowarzyszeniem. Wszystko. Ja słuchałem sobie twojej audycji i kiedyś nawet chyba dzwoniłem, jak Jacek, który ma fundację Einsteina.
Tak.
Prowadził i sobie pomyślałem, że założę sobie swoją, ale w tym czasie się na tyle zmieniło prawo, że już pewnych rzeczy nie mogę robić.
Dlaczego nie?
No bo na przykład w szkołach nie możesz prowadzić zajęć odpłatnie dla dzieci, nawet jeżeli one są tam fajne czy niefajne, to nie możesz tego robić, bo prawo się zmieniło.
Serio? Ale to nie z powodu, nie prawo spółek, tylko prawo pewnie dotyczące uczenia, tak?
Tak, tak. No w szkołach no pewnie się to jakoś tam omija, nie? Ale nie możesz już prowadzić odpłatnie zajęć, które się odbywają w czasie zajęć szkolnych.
Jesteś. Widzisz, że zmienia się tutaj co chwilę i to jest problem polski straszny i jeszcze gorsze jest, że zmienia się przeważnie na gorsze, to znaczy bardziej restrykcyjne, że więcej nie można. Coraz więcej nie można, coraz mniej można. Ja! No to kiedy się to skończy? Bo jak tak idąc dalej w rozumowaniu, w końcu będziemy musieli dojść do miejsca, gdzie nie można nic.
No, to wtedy się skończy. Pomrzemy po prostu z głodu i ten. I przyjdą Niemcy albo jacyś inni i będzie okej.
Okay. Dojdziemy kiedyś do dnia, musimy dojść, zgodnie z rozumowaniem z indukcyjnym, matematycznym, że kiedyś wszystko w Polsce będzie nielegalne.
No, albo będzie po prostu głód i wtedy nie się ludzie głód. Wkurzą i pójdą coś tam robić. Ale może nie, może pójdą po kartki na żywność.
Tak, i państwo nagle samo będzie wszystko produkować, bo wszystko inne będzie nielegalne albo niemożliwe do zrobienia.
To mi się na wschodzie podoba, że jak się po prostu, nie wiem, przejdzie na czerwonym świetle, to nikt się o to nie czepi. Jak nawet sobie pijesz piwo w parku, to nikt o to nie ma pretensji. Dużo więcej tak. Można wbrew pozorom.
To prawda, ale ciekawe, bo mi się dokładnie to samo podoba na zachodzie, że też można przejść na czerwonym świetle, tylko z zupełnie innego powodu. Bo na wschodzie można przejść, bo jest ogólna wolność i burdel, a na zachodzie dlatego, że jest koncepcja, że ludzie odpowiadają jednak za siebie trochę, bo to nie są jednak małe dzieci, więc jak chcą na własną odpowiedzialność, to niech se idą. A w Polsce jest coś jakoś tak ani w prawo, ani w lewo. Tylko...
No, w Polsce wiem. Nic nie można. W sensie w Polsce mam największe obawy, że po prostu wyskoczy skądś policjant albo strażnik miejski i da mi mandat.
Dokładnie. I to nawet nie będzie się zastanawiać, czy to ma sens, czy po co dodać, czy tylko... Bo tak trzeba, bo tak prawo mówi. Nie...
W Rumunii miałem wiele razy sytuację, że no, piłem sobie piwo pod akademikiem tam w Timișoara i podszedł policjant i po prostu pokiwał palcem, że nie wolno, ale nic nie zrobił. No nie dlatego, że jestem Polakiem, tylko po prostu to... Mówił, żebym tutaj nie pił, ale powiedzmy, że on dzisiaj przymknie, ale to on nigdy jakby nie dają tam mandatu.
No.
Jak się przechodzi na czerwonym świetle, to nawet nikt by nie pomyślał, żeby ci dać mandat.
Mandat
a
w ogóle.
No. Nie ma pasów, to się po prostu przechodzi w dowolnym miejscu i się zawsze te samochody zatrzymają, bo ci kierowcy są do tego przyzwyczajeni, nikt na nikogo nie trąbi. To ma swoje plusy, bo to jest fajne, kiedy ty jesteś w takiej sytuacji. Natomiast mówię, jak się pójdzie na pocztę i próbuje wysłać list, to czasami to jest nie do wykonania, nie?
No, uroki wschodu są w ogóle. O ja.
No, w Odessie miałem sytuację, że chciałem kupić bilet na autobus. To nie dość, że się nie dało kupić, to kobieta mi usiłowała sprzedać chyba wtedy leje mołdawskie albo jakieś ruble czy coś innego. I usilnie mówiła, że ma lepszą cenę niż w kantorze, ale to był, wiesz, to była stacja autobusowa, nie?
O, jesteś. Ja kupowałem na stacji autobusowej bilet z Chersonia do Odessy i wchodzę do tego, idę do kierowcy i mówię, bilet kupić chcę. Ja tam w środku. Siedzę w środku i pytam, gdzie tu się bilet kupuje, a oni mnie nie rozumieją. I ja myślę, ej, coś gorzej mówię po rusku niż myślałem. Ja myślałem, to ja umiem po rusku, ale nie rozumieją mnie. A potem się okazuje, że nie rozumieją, co ja mówię, tylko nie rozumieją, o co mi chodzi, bo tam nie ma biletów. Bilet, co to jest bilet?
Nie ma koncepcji, tak samo
nie ma, płacisz do ręki.
Dajesz tam trzy leje, czy tam cztery leje i on to zbiera i jedziesz.
Tak, i dajesz mu do łapy, a nie jakiś bilet w ogóle.
No, dokładnie.
Także no, to jest schód. Ale dobra, no jak tam jedziesz, to się z tym liczysz, to jest urok. Trzeba... polubić albo uciekać.
No, są plusy i minusy, nie? Mówię, ja się tutaj czuję trochę wolny, taki bardziej wolny, więcej mi można, ale z drugiej strony, jak czasami idę do urzędu, idę na pocztę, no to mam, dostaję szału po prostu, bo nic się nie da załatwić.
Ja dostaję takiego szału teraz w Polsce, się okazuje. Jeżeli próbujesz mieć firmę albo załatwiać coś takiego prawnego, urzędowego, jeszcze związanego z finansami, to tu jest, to się właśnie tak samo robi, jak na wschodzie, no. Po prostu się... że coraz mniej się da, bo ci zrobią takie bariery papierowe, że nie idzie tego przeskoczyć. I wszyscy, że ej, nic nie mogę, nie da się, nie da się, nie da się, nic się nie da.
No da się, ale to jest po prostu bardzo ryzykowne, nie? Jak ktoś się już za swoją firmę bierze, to musi liczyć z ryzykiem, że mogą, nie wiem, cię zamknąć do więzienia, bo coś tam zapomnisz.
Ja nie wiem, na ile to jest ryzykowne, a na ile ludzie się boją, bo się wolą, bo się boją, no nie wiem już nawet.
Zależy, jak ktoś się tam w tym odnajduje, no ale znam przypadki, że ktoś z ZUS-u nie zapłacił tam 2-3 miesiące, bo po prostu nie miał pieniędzy i no i ma długi całe życie tak naprawdę.
No tak, to ja znam też takie przypadki, no ale to jest tutaj ZUS, no to...
No właśnie, coś, ale to
wiadomo,
wiesz,
było, ile ma płacić i za co, nie?
No, ale to w Rumunii by nikt nie pomyślał, że możesz nie zapłacić za ZUS pewnie 2 razy i tam 3 i cię zamkną, tak? Więc,
no, ja nie wiem, jak to...
Nieznana koncepcja po prostu.
No dobra.
A w Polsce tak, nie?
Dobra, jeszcze pogadamy. Może być in English, czy nie?
Yes, we can speak in English and in Romanian if you want.
No, thank you.
But I'm not fluent, you know. I have courses in English, but I don't use this language really useful because mostly I speak in Romanian.
This is better because the next program is going to be called Brain Enema and we're going to talk in English only. Because why not?
Yeah, of course we can.
Excellent. Okay, so the next time, come and call the Brain Enema. Actually,
okay.
Everything is the same number and the same Skype login, and so just the language changes.
Yeah, so okay, so maybe see you later.
Fantastic.
In another week.
Yes, see you next week or in 2 weeks or 3, who knows. You will know, just come visit enklawa.net. Enklawa.net, właśnie jak to powiedzieć? Enklawa.net, czy jakoś, jak to się mówi?
No ściu.
Dobra, to dzięki, ale wpadaj i częściej będziemy z kim pogadać wtedy sobie, a przy okazji program ma być też o tyle fajny, żebyśmy sobie mogli właśnie poćwiczyć ten angielski, a jak ktoś nie mówi płynnie, to tym lepiej właśnie. Będzie łatwiej zrozumieć innym. Wbrew pozorom, jak ktoś gorzej mówi po angielsku, to go łatwiej zrozumieć.
Dokładnie.
No, co ma swoje wielkie plusy, a ja się będę starał nie mówić zbyt płynnie, bo żeby też było łatwiej.
Tak, okay.
Tak sobie będę dukać troszeczkę.
Dobra. Okay.
So, see ya!
See you!
Bye! To był Kuba. Do następnej audycji. To była Lewa Tyła Mózgu dzisiejsza. Miała być krótsza, była dłuższa. O rzeczywistości w Polsce, jak się zmienia. Ani to wschód, ani to zachód. No i kiedyś ja pamiętam, jeszcze na sam koniec taka jedna mała uwaga, że kiedyś jak z Hugo prowadziliśmy kontestacje, nie? I zajmowaliśmy się tak ostro krzewieniem tej wolności, wolnego rynku, w ogóle całej zasady, że człowiek powinien być wolny, odpowiedzialny za siebie. Że to nie jest dziecko, którym się państwo ma zajmować. To mieliśmy zawsze dylemat taki, czy namawiać ludzi do tego, żeby być tu, zmieniać rzeczywistość, czy żeby dać stąd nogę i darować sobie i rozumieć święty spokój w krajach, gdzie jest jednak dużo łatwiej. Bo jak się okazuje, paradoksalnie i na Zachodzie jest łatwiej, gdzie są kraje oparte jednak na tej zasadzie, że obywatel jest obywatelem, a nie dzieckiem. I na Wschodzie jest łatwiej, bo tam z kolei państwo jest nieefektywne i ogólny burdel powoduje, że też jest wolność. Więc wszędzie jest więcej wolności, co już jest jeszcze do kwadratu paradoksem, bo Polska nie, ale Rzeczpospolita to był kraj słynący z wolności na całą Europę. No jednocześnie z burdelu, który się wiązał trochę z tą wolnością i chaosu, ale wolność też była i była piękna, no póki była. No, niestety burdel łączący się z tą wolnością doprowadził tego, że się skończyła, co często ma miejsce, jak się nie dba o tą wolność mądrze. No dobra, mniejsza z tym, więc o tą, między tym dylematem, czy być tu i zmieniać i robić swoje, próbować, a tym, czy wyjeżdżać. No ja doszedłem już teraz, w tym momencie, w 2017 roku, do punktu wyjeżdżać. Albo uciekać, albo szukać sobie nisz. Ale nie wierzę, już straciłem wiarę, że da się jakoś tu zmienić tą rzeczywistość, bo mam wrażenie, że za mało ludzi chce w ogóle. Może będzie klimat, może coś się zmieni, może ludzie zaczną znowu być głodni tej wolności, samodzielności takiej, ale póki co klimat jest totalnie w drugą stronę. Jakakolwiek wolność jest w całkowitym odwrocie. Janusz Korwin-Mikke już nic nie robi. Nie wiem, może rzeczywiście dobrą robotę robił, bo tyle ludzi jednak myślało o tej wolności, jakoś tak temat istniał, nie? No, ale teraz przestał istnieć zupełnie i totalnie. Jedyne więc, co możemy robić, to siedzieć w enklawach swoich. Więc dlatego zapraszam do Radia Enklawa. Jak widzicie, działa i funkcjonuje. prowadź audycję ty, możesz prowadzić, mów swoje, co tam sobie myślisz, możesz ograniczyć do jednego tematu, ale no daj się ludziom pokazać i żebyśmy sobie mogli też posłuchać trochę. No tutaj są ludzie, niewielka grupa, ale ludzie, którzy wolność chcą o niej posłuchać, chcą o niej pogadać, żeby chociaż było z kim pogadać albo kogo posłuchać, skoro jej tak mało jest w polskiej rzeczywistości. No. Więc jak mówię, enklawa, bo jednak przyjąłem stanowisko, żeby raczej uciekać i znaleźć swoją dziurę, swoją fajną niszę, swoją enklawę i robić swoje i cieszyć się wolnością tam, gdzie się da, a niekoniecznie musisz mieszkać tam, gdzie mieszkasz na przykład, albo robić wszystko tak jak wszyscy, może być po swojemu, siedź w enklawie, tak. Także nie mówię kontestuj, no kontestuj może też, ale bardziej już znajdź sobie enklawę, może nie warto po prostu. Są, bo powiem tak, że w skrócie, że są bitwy, kiedy warto, albo są wojny, które warto zaczynać, bo jest szansa na wygraną, albo na fajny pokój. Każda wojna się jest po to prowadzona, żeby się skończyć pokojem, podczas którego coś uzyskujesz lepszego dla siebie. No ale są wojny, których nie warto zaczynać, bo nie ma szans na wygraną zwyczajnie. I w takie gry, gdzie nie możesz wygrać, się nie gra, bo to jest głupie, głupota. I to jest teraz, tu w tym momencie, 2017 rok, to jest wojna, której nie możemy wygrać i nie warto jej zaczynać. Trzeba poczekać na lepsze czasy, lepszy, nie wiem, klimat. Póki co znaleźć swoje enklawy i tutaj, nie wiem, siedzieć, zbroić, czy jak to sobie tam chcecie porównania znaleźć, cieszyć się swoją własną wolnością, namawiać innych, no bo to jest fajna rzecz dla każdego, żeby żyć w takim w przekonaniu, że jesteś wolny, możesz wszystko, nikt nie ma prawa ci żądać od ciebie życia tak, jak on chce, żebyś żył, nie musisz się przed nikim tłumaczyć, spowiadać, ani nic, to tylko od ciebie zależy twoje życie. No, taka koncepcja enklawy zawsze taka była. Jeżeli podoba wam się ta koncepcja i ta misja enklawy promowania wolności, no bycia miejscem dla ludzi, którzy już chcą ją, mieć ją, lubią, no to daj tam co łaska przez ten system płatności, który jeszcze działa, na enklawa.net i będę bardzo wdzięczny, czyli zrób to samo, co zrobił jak on miał na imię, muszę zapamiętać, to wielki dobrodziej, proszę ja ciebie, Dariusz, zrób to, co zrobił Dariusz i rzuć co łaska na enklawę. Wszystkim, co wspomagali to radio, zawsze wielkie dzięki. Jeżeli chcesz je wspomagać, to mówię, rzuć co łaska albo prowadź swoją audycję. Obie rzeczy fajne, albo na przykład poreklamuj wśród znajomych. No, a jak chcesz się tam poćwiczyć z angielski, pozwać sobie tego wszystkiego, to będzie Brain Enema, ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. A audycje na żywo będą w środy, takie o życiu bardziej życiowe. Życiowo, ja wiem, takie no, ważniejsze tematy, no, duchowe, czy tam inne, no. A jak chcesz fajne rzeczy, które już były nagrane sprzed 6 lat, no to lepszego niż raport Martina nie znajdziesz. No, to byłem ja, Martin, cześć, dobranoc, pa, bye.
Mamo, mamo!
Co?
Pomóż mi!
Co jest?
Mam ból dupy!
No to zrób lewatywę!
Jak to lewatywę na ból dupy?
Lewatywę mózgu!